dzisiejsze słowo jest związane z tym, że na perspektywie nieba Bóg mnie bardzo mocno dotknął takim wrażeniem, że musimy wrócić do nauczania o podstawach. Pierwsza rzecz na perspektywie nieba była taka, że zobaczyłem, że cała sala wychodzi do przodu do modlitwy. Na bardzo zwyczajne wezwania. Nie jakieś tam wyszukane, takich, których jeszcze ludzie, którzy są wierzący, nie słyszeli. Potem zacząłem słuchać jeszcze na konferencji świadectw ludzi, którzy mówili, jak bardzo są dotknięci tą konferencją i tym słowem, które jest mówione. Że w ogóle po raz pierwszy, że lejw o tej miłości Ojca. Ja patrzyłem się na tych ludzi i mówię, jak to możliwe być wierzącym w Polsce parę lat i nie słyszeć takich rzeczy. A oni wszyscy mówią, że autentycznie, że to jest pierwszy raz, jak oni to słyszą. To samo z Rolandem, kiedy po prostu tak, to jest właśnie to, ja tak właśnie. I wiecie, i później jeszcze po konferencji zaczęły spływać różne komentarze przez internet do nas, przez Facebooka, ale i przez korespondencję, że dokładnie tak jest. I wiecie, i Bóg mi to pokazał, bo później się starałem też zorientować, co to byli za uczestnicy tej konferencji. Wiecie, okazuje się, że mamy nowe pokolenie wierzących w ogóle w kraju. Hej, wapniaki. Mamy nowe pokolenie wierzących, którzy są wierzący po kilka lat, mniej niż 10. I oni potrzebują słyszeć tych rzeczy, których my głosiliśmy 20 lat temu. Po raz pierwszy. W namaszczeniu, z pełnym entuzjazmem, w sposób, który podniesie ich życie. I jeszcze nie postanowiłem, jak ja to będę robił, ale postanowiłem oddać moje ucho Panu w tej kwestii. Czyli żeby nie lekceważyć takich sytuacji, że Bóg mówi do mnie, Marek, ucz tego, co jest podstawowe, ponieważ podstawowe daje życie. I będzie coraz więcej ludzi przychodzących do Królestwa, będą powstawały nowe kościoły. Nie wiem, czy wiecie, ale w Warszawie przez ostatnie 10 lat co najmniej jeden nowy kościół powstaje rocznie. One się po prostu, tak jak prorokowałem, jak żaby skrzek składają. Na perspektywie mówiłem, to tak przybywa wierzących w Pana. I wiesz, że to jest potrzebne. Natomiast jeśli chodzi, więc ty też bądź otwarty, ponieważ jeżeli jesteś wierzący na przykład 16 lat lub powyżej 10, to Bóg nie chce, żebyś siedział i słuchał, ale żebyś poszedł i zwiastował, uczył, zachęcał i podnosił. Aleluja. Przyjmij to, bo to jest po prostu Pan. Żebyś nie zbutwiał. Żebyś pomnożył owoc żywota swojego. Amen. Bo owoc twojego żywota jest błogosławiony. Więc go pomnóż, urudź go. Dobrze. A teraz wracając do dzisiejszego słowa, słuchając tych wszystkich świadectw, też mam wrażenie, że Duch Święty mi mówił, że jest wiele osób, które w jakiś sposób słuchając tych świadectw cierpią. Bo mają jakiś brak odpowiedzi w swoim życiu, w jakiejś konkretnej dziedzinie, albo w wielu dziedzinach, albo przeżywają jakąś deprechę, albo załomkę, albo wyzwanie, albo nie potrafią czegoś, jakiegoś długofalowego problemu pokonać. I są skazani teraz na słuchanie świadectw tego, że Bóg działa, a sami się Boga pytają, ale jak to będzie ze mną? Wiecie, i łącząc te dwie rzeczy, te dwa wstępy, jeden tej mojej refleksji z perspektywy nieba i drugi to wrażenie, które nawet miałem dzisiaj w czasie świadectwa, postanowiłem wrócić do pewnej podstawy nauczania, skąd się biorą tak naprawdę Boże rozwiązania w naszym życiu. Skąd one się biorą? Skąd one przychodzą? Jesteś wierzący, wiesz, wiele lat, wiele się osłuchałeś, wiele słuchałeś słowa i teraz pytanie, jak ci Bóg pomoże, jak ty już wszystko wiesz? Albo co jeszcze możesz usłyszeć, czego byś nie słyszał wcześniej? Charakterystyczne jest dla ludzi dłużej wierzących, że na przykład taki jak ja, mówiłem o tym nawet na konferencji, że nie lubimy jeździć na konferencje. I to jest bardzo naturalne. W ogóle mam receptę dla ciebie, jeżeli jesteś taką osobą, zacznij robić konferencje. A nie myśleć po prostu, że ja nie pójdę na konferencję. Ty ją przygotuj dla innych. Lub zaangażuj się w tą, która jest angażowana. Mieliśmy też teraz w ostatni weekend, nie powiedziałem żadnego świadectwa, mieliśmy zjazd męski. 35 facetów się spotkaliśmy pod Tomaszowem nad Zalewem Sulejowskim. Powiem wam, że to było jedno z lepszych w ogóle spotkań męskich, na jakich byłem, a to było w tym stylu robionych, bo w ogóle to już pewnie z 20 było, ale w tym formacie, jaki robimy, to było 9. I powiem wam wrażenie, że po prostu Bóg nas naprawdę tam dopadł i mieliśmy bardzo dobry czas i są świetne owoce tego. Z naszego kościoła było tylko 8 osób, ale było 35, bo byli z różnych miejsc. Mieliśmy bardzo dobry czas. Ale po co to mówię? A mówię to po to, bo Zbyszek Dębski przed wyjazdem na ten wyjazd męski, kiedy nie chciał pojechać, zapytał się mnie bardzo szczerze, mówi, Marek, ale tak powiedz mi, po co ja mam tam jechać? I wiecie, ja generalnie jestem mało proroczy i z małym refleksem i przeważnie jak ktoś mi tak mówi, to od razu mi się włącza współczucie dla osoby i mówię, no tak, masz rację, po co masz jechać? Już czuję to, co ty czujesz. Przeważnie taka jest moja reakcja, więc jak ludzie przychodzą zniechęceni do mnie, to wychodzą...
Dwa razy
tak zniechęceni, ewentualnie mają odczucie, że ich zrozumiałem. Że ktoś ich zrozumiał, ale nie ma odpowiedzi. Natomiast tutaj z Zbyszkiem było jakoś tak inaczej, bo Zbyszek mówi, Marek, po co mam jechać? I powiem ci, ja normalnie nie wiem, skąd mi się to wzięło. Ja mówię, masz tam jechać, żeby dać. Zbyszek to popatrzył, powiedział, dobrze. I słuchajcie, pojechał i poprowadził chyba najlepszą sesję dyskusyjną na tej całej konferencji. Poprowadził sesję pod tytułem Nie spieprz tego. Dotyczącą obserwowania pierwszych objawów psującego się małżeństwa. I powiem ci, po prostu wysadził spotkanie do góry nogami i to było niesamowite w ogóle, jak dyskusja się potoczyła i w którą stronę poszła rozmowa. Więc jesteś długo wierzący, to po prostu to daj. Bo już więcej nic nie przypłynie do twojego jeziorka martwego, z którego nie wypuszczasz. A ja bym pojechał na jakąś taką konferencję, żeby wreszcie się coś nowego wydarzyło. Tak mówi pan. Takich konferencji już nie będzie. Daj, a będzie ci dane. Amen. Wypuść to, co otrzymałeś, całe bogactwo, które jest twoim bogactwem. Dobrze. A teraz jak znaleźć rozwiązanie i uleczenie swoich sytuacji, swojego miejsca w życiu, jak znaleźć prawdziwe odpowiedzi, które Bóg chce tobie dać. Daj miejsce Słowu w swoim życiu. Daj miejsce Słowu Bogu w swojej głowie. Daj miejsce Słowu Bożemu w swoim sercu. Wszystko na tym świecie zaczyna się od Słowa. Ewangelia Jana zaczyna się od takich słów, że na początku było Słowo, Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało. Oczywiście to słowo należy odczytywać według kultury hebrajskiej, nie greckiej, bo wtedy wpadniemy w logosy, istoty i wszystkie inne słowa użyte z greki. Ale jakkolwiek, wszystko zaczyna się u Boga od słowa. Księga Rodzaju zaczyna się od słowa, że Bóg po prostu słowem stworzył rzeczy widzialne z świata rzeczy niewidzialnych. I tak jest w twoim życiu. Jeżeli szukasz rozwiązań dla swojego życia, one rozpoczną się od Bożego Słowa. Nie znałeś Boga, byłeś zgubiony w świecie, zostałeś zbawiony dlatego, że Bóg dotarł do ciebie ze Słowem Ewangelii. Słowem, ze zwiastowaniem Ewangelii. Bóg przemówił do ciebie. Dlatego powstała wiara w twoim sercu, dlatego narodziłeś się na nowo i dlatego dzisiaj jesteś człowiekiem wierzącym i zbawionym. Jeżeli chcesz jakiegokolwiek rozwiązania w swoim życiu, w tobie musi zamieszkać Słowo Boże. Ale zanim to następuje, w ogóle krzesło by mi się dzisiaj przydało.
Poważnie?
Nie, tak sobie myślę. Ale tak czuję, że jakoś skręcam w stronę nauczania, więc wtedy są krzesła potrzebne. Dobrze. Ale zanim to nastanie, to i tak w naszej głowie mieszkają słowa. Ponieważ ten świat jest napełniony słowami i te słowa, czy chcemy, czy nie, przenikają do naszego wnętrza i kiedy zostaną przyjęte, zaakceptowane, wpuszczone do naszych serc, to zaczynają żyć samodzielnym życiem, sprawiając owoc według swojego rodzaju. Jeżeli otaczają nas słowa gniewu, one otaczają nas, i my pozwolimy, żeby wpuścimy je do naszego serca, to one zaczynają żyć samodzielnym życiem. W tym tygodniu przeczytałem wywiad z rzeczywistym, prawdziwym trolem internetowym, który trudni się tym zawodowo. Zarabia na tym pieniądze. Zaczął jako amator, teraz już zarabia pieniądze. Troll.
Co to znaczy?
To jest osoba, która osiąga swoje cele w sieci poprzez wzbudzanie emocji w ludziach, których oni nie są już w stanie powstrzymać, kiedy zostaną nimi zarażeni. Więc na przykład pisze się jakiś obrzydliwy paszkwil na kogoś, na przykład powiedzmy na Kościół katolicki, że ja słyszałem, że tamten ksiądz i jedziemy, tak? To powoduje, że ludzie się totalnie bulwersują, wpadają w gniew i zaczynają na tej podstawie reagować. W internecie zaczyna się walka, a jak się zaczyna walka, to się zaczyna robienie pieniędzy. Emocje są najlepszym sposobem na zarobienie pieniędzy. Słyszałem o innym trollu, który wysmarował artykuł, też chodziło o zarobienie pieniędzy. Wysmarował artykuł pod tytułem, że wstydzi się Powstania Warszawskiego. Ludzie, kto czytali, bulwersowali się, denerwowali się, bronili, myśleli, że ten człowiek naprawdę w to wierzy. On w wywiadzie powiedział, że nigdy w to nie wierzył, ale wydawało się, że to jest materiał na świetne emocje. Wiecie, i my po prostu, kiedy docieramy do takich tajników internetu, marketingu, prawda, który wywołuje pewne wrażenia na nas, widzimy po prostu billboard jakiś, kiedy docieramy do tajników tych władców dusz, jesteśmy sami poruszeni, jak to wszystko działa. Ale prawda jest taka, że Bóg mówi nam o tym dużo wcześniej i mówi do nas, żebyśmy strzegli własnych oczu, strzegli własnych uszu, strzegli własnego umysłu, strzegli naszych serc, ponieważ dla Boga to jest sprawa oczywista, że tak właśnie rzeczy się dzieją. Więc to, co cię otacza, wnika w postaci słów do twojego wnętrza i potem zaczyna żyć samodzielnym życiem. Więc jeżeli jest na przykład ktoś, to jest bardzo dobry przykład, też artykuł był fajnie zatytułowany, doktor Google leczy 24 godziny na dobę. To jest bardzo, bardzo, bardzo sytuacja. Ja też wiele razy podlegałem temu mechanizmowi, że sprawdzałem swoje dolegliwości w internecie. Efekt jest taki, że jak idziesz jeszcze do lekarza takiego normalnego, to on przynajmniej zrobi z tobą krótki wywiad i wyeliminuje pewne rzeczy. Jeżeli po prostu czytasz w Google, to po prostu spadają na ciebie wszystkie możliwe ścieżki do śmierci, które zaczynają się od tej diagnozy, którą sobie postawiłeś. Więc docierają do ciebie te słowa i potem te słowa zaczynają żyć samodzielnym życiem w postaci strachu, który paraliżuje twoje życie. A jak jest strach, to się pojawiają ze strachu choroby somatyczne, prawdziwe już, nawet jeżeli ich nie miałeś. Paraliż uniemożliwiający twoje życie i działanie i normalne funkcjonowanie. Więc wszystko zaczyna się od słowa. I teraz, nie wiem, wiecie, politycy nas zmuszają, a może nawet media bardziej, do tego, żebyśmy żyli ich życiem. Żebyśmy myśleli tym, o tym, o czym oni myślą i co oni robią. Parafrazując słowa Jezusa, należałoby powiedzieć, życie to coś więcej niż polityka i sport, który oglądasz. Nie żyj cudzym życiem, ale niestety nie potrafimy żyć nie żyć cudzym życiem, jeżeli wpuszczamy słowa cudzego życia do naszego życia. Te słowa usamodzielniają się i zaczynają penetrować nas i poszerzać. Wiecie, i to, co ja mówię, to jest fundamentalne słowo dla życia człowieka wierzącego. Jeżeli człowiek się nawraca, mówi się do niego dwie rzeczy. Musisz mieć wspólnotę innych ludzi wierzących, którzy będą ciebie zachęcać, budować, wzmacniać, uczyć, poprowadzą cię. I druga rzecz, musisz czytać Słowo Boże. Masz Biblię, masz Nowy Testament, zacznij to czytać, bo to jest pokarm i na tej podstawie budujesz swoje życie. I nowo nawrócone osoby stosują to, słuchają nagrań, nauczań, budują się, wzrastają, wszystko się zmienia w ich życiu. A błąd, który popełniają ludzie, którzy dłużej wierzą, polega na tym, że zaprzestają robić tego, co jest normalne dla funkcjonowania człowieka nowonarodzonego. Przestają napełniać się Słowem Bożym. Przestają jeść. Ostatnio ze znajomym się spotkałem. Jego syn przebiegł przez pokój, w którym rozmawialiśmy. On tylko próbował do niego krzyknąć, a śniadanie? Po czym, kiedy już ten młody człowiek wybiegł, powiedział do mnie, oni chyba żyją dzięki fotosyntezie. Młodzi ludzie mają taki poziom emocji, że po prostu czasami mogą przez dłuższy czas nie jeść. Potem oczywiście to zajadają w dwójnasób i opróżniają lodówkę, ale są takie momenty, że nie jedzą. To dosyć niezdrowy sposób. Natomiast w naszym duchowym życiu, powiem wam, wielu ludzi, których znam, to są duchowi po prostu anorektycy. Kompletnie wypłukani, wysuszeni, pozbawieni pokarmu. Daj miejsce słowu w swoim życiu. I teraz wersety. W Księdze Apokalipsy, w liście do Filadelfii, do kościoła Filadelfia, Jezus mówi dwa takie słowa na temat swojego słowa. Mówi, znam twoje czyny, oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż masz moc znikomą, zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mojego imienia. Bóg mówi do kościoła Filadelfii, że drzwi dla niego są otwarte. Z czym to Jezus wiąże? Z tym, że zachowane zostało jego słowo w tym kościele. Zachowane zostało jego słowo. To jest bardzo praktyczne. Nasza pobożność, często myślimy, że ona nie ma wymiaru praktycznego. Nie, powiem wam tak. Nasza pobożność, nasza religijność potrzebuje czynów. I to nie czynów w postaci dobrych uczynków, bo nie możemy z Boga zbliżyć się przy pomocy dobrych uczynków, ale chodzi o czyny wiary, akty posłuszeństwa Bogu, które sprawią, że wydamy owoc. I takim jednym z form, obowiązkowych form naszej religijności, naszej pobożności jest zachowywanie Słowa Bożego w naszych sercach. Zachowywanie Bożej myśli w naszych sercach. Zachowywanie Biblii, Słowa Bożych obietnic w naszych sercach. Nic tego nie może zastąpić. Potrzebujemy praktykowania tego, żeby to Słowo zostało zachowane w nas. Słowo nie wystarczy, żeby Słowo Bożemu w nas nie wystarczy, żeby było przez nas usłyszane, zasłyszane jednorazowo, ale żeby zostało w nas utwierdzone i zamieszkało w nas jako część głęboka naszego systemu, naszego serca, systemu naszej wartości, naszych wierzeń, naszych opinii, tego, czego się trzymamy, na podstawie czego będziemy podejmować decyzje przez całe nasze życie. Podam przykład. Możemy otrzymać obietnice od Boga, różnorakie, że będziemy mieć dobre życie. My chętnie takie słowa wpuszczamy do naszego serca. Natomiast Jezus mówi, że drzwi są przed tobą otwarte, kościele w Filadelfii, ponieważ zachowałeś to słowo w moim sercu. I też Bóg stawia tutaj, Jezus stawia pewien kontrast i mówi, że ten kościół nie ma wielkiej mocy. Zwróćcie na to uwagę. Dla Boga zachowane słowo w naszych sercach jest czymś ważniejszym niż świadomość mocy, którą od niego otrzymaliśmy. Fundamentalne jest słowo, nie moc. Moc jest efektem zachowanego słowa. Moc jest darem, który przychodzi od Boga. Moc jest objawem działania Ducha Świętego. Natomiast to, co jest fundamentalne dla nas, to jest zachowanie Bożego Słowa. I ono jest ważniejsze dla Jezusa. Mówi, niewielką masz moc, ale zachowałeś moje słowo. Więc masz obietnicę, łatwo wpuszczasz je do swojego serca, kiedy słyszysz, będzie dobrze, będziesz zdrowa, będzie ci się powodziło, pobłogosławię twoje małżeństwo, pobłogosławię twoje życie, nadam sens twoim dniom, będę błogosławił twoją żonę, twojego męża, twoje dzieci, będzie dobrze, spotkamy się w niebie. My chętnie wpuszczamy te słowa. Natomiast powiem wam, w naszym całym życiu. Musimy to słowo zachować w naszych sercach. I z perspektywy mojego 30-letniego życia z Bogiem, 31 lat chodzenia z Bogiem, widzę, że w ostatnich latach jest mi to bardziej potrzebne, niż było mi potrzebne w pierwszych latach. Dlaczego? Z różnych powodów. Wiara, emocje mają tendencję do tego, żeby gasnąć w naszym życiu. Dlatego człowiek, im dłużej żyje z Bogiem, musi rozumieć wiarę również jako wierność, jako wytrwałość, jako trwanie i jako trzymanie się. To, co głosimy na perspektywie nieba, Jezus mówi w ten sposób, że w swoim słowie mówi, Paweł mówi o narzekaniu, mówi, nie narzekajcie, bądźcie cierpliwi, bo przyjście Pana jest bliskie. Pamiętacie, jak o tym mówiłem, że dla mnie jest to sprzeczność logiczna, bo jeżeli przyjście Pana jest bliskie, to na co nam cierpliwość? Jeżeli ja po prostu wiem, że za chwilę będę jadł bezglutenowe ciasto Kasi, które przywiozła dzisiaj, Już nie ma. Naprawdę, ten kościół może duchowo to on dobrze stoi, ale organizacyjnie to jest porażka. Jak mogło zniknąć ciasto przed zakończeniem kazania? Panie Jezus, zmiłuj się nad nami. Dobrze. Po co ja o tej glutenie teraz powiedziałem?
Bo się przestraszyłeś, że nie będziesz miał...
Zły przykład mam. Dobrze, wróćmy. Powiedzmy. Jest ciasto czekoladowe, które czeka na nas. Przykład fikcyjny. Nie. Nie z dnia dzisiejszego. Czeka na nas ciasto... To ja nie potrzebuję dzisiaj mieć cierpliwości w czasie kazania. Bądźcie cierpliwi, bo za chwilę będzie ciasto, bo wiem, że za chwilę ono będzie. Ale jednak Jezus mówi w swoim słowie, przez apostoła Pawła, przyjście Pana jest bliskie, bądźcie cierpliwi. Łączy te dwie rzeczy. Więc wracając do słowa. Dzisiaj trwanie twoje w Bożych obietnicach, w Bożym Słowie jest bardziej potrzebne niż wtedy, kiedy się nawróciłeś. Jeżeli nie, zaczniesz gadać głupoty, które często opowiadają ludzie dłużej wierzący. Co mnie jeszcze może spotkać? Wszystkie rzeczy, które teraz powiem, słyszałem na własne uszy. Co mnie jeszcze może spotkać? Moc, moc, tralalala. Tak, tak. Wskrzeszenia zmartwych, tak, uzdrowienia, może w Afryce, może w Azji. Ci pastorzy to tak muszą obiecywać, bo taki ich zawód. Dobra, nie będę wymieniał, bo już załomkę sprowadzę na wasze życie. Słowa wypowiadane przez ludzi dłużej wierzących. Pan Jezus mówi, przed tobą zostawiłem otwarte drzwi, drzwi możliwości, drzwi wejścia, drzwi rozwiązań, drzwi wejścia do mojego królestwa, do mojej chwały, do spotkania ze mną. Nie dlatego, że masz wielką moc, ale dlatego, że zachowałeś moje słowo w swoim sercu. To są słowa obietnic, ale są też słowa inne, które zachowujemy w swoim sercu. Słowa Bożych przykazań. To też są słowa. Kiedy Bóg mówi w księdze Malachiasza, bądź wierny żonie swojej młodości. Wiecie, żyjemy w czasach, w których najmniejsza niewygoda jest źródłem niewierności. W dzisiejszych czasach nic się nie liczy. Nie liczą się zawarte małżeństwa, podpisywane umowy, dane zobowiązania, jakiekolwiek. Jeżeli nie jest to dla mnie wygodne, nie będę za tym szedł. Okay? Jak my możemy w naszym życiu to zmienić? Światu nie pomożemy, dopóki nie pozna Jezusa. Ale dlaczego, jak my możemy sobie pomóc? My musimy Boże przykazania wpuścić głęboko do naszych serc. Przykład rozwodu, jestem na świeżo po tym spotkaniu męskim i naszych rozmów, które mieliśmy, jest dla mnie tutaj fundamentalny. Myślę, że w kościele chrześcijańskim trzeba to krzyczeć głośno. Uciekać od magii chrześcijańskiej pod tytułem, że w chrześcijaństwie małżeństwa są nierozerwalne, bo są tak samo rozerwalne jak każde inne. Apostoł Paweł powiedział, że jeżeli ktoś łączy się z kobietą cudzołożną, to staje się nie jednym ciałem. Innymi słowy mówiąc, według języka biblijnego, człowiek, który cudzołoży, nawiązuje nowe małżeństwo. To człowiek decyduje, czy małżeństwo jest rozerwalne, czy nie, a nie Bóg poprzez swoje słowo. Bóg nie może niczego nam narzucić. Jezus, kiedy powiedział, niech będą jednym ciałem i co Bóg łączył człowiek, niech nie rozłącza, my czytamy, że to jest nierozerwalne, ale nawet w tym słowie, kiedy Jezus to mówił, zwraca się do człowieka, żeby człowiek nie rozłączał. Więc cała władza jest w rękach człowieka. Człowiek rozłącza małżeństwo. I kiedy człowiek rozłącza małżeństwo, jest ono rozłączone. I żadna magia, żadnych pastorów, księży i biskupów, którzy będzie krzyczeli, oni nadal są małżeństwem, oni nadal są małżeństwem, nic nie pomoże, ponieważ sprawa została fundamentalnie zrąbana. I dopóki nie nastąpi głębokie upamiętanie, odbudowa, przebaczenie, uleczenie, to małżeństwo jest w gruzach i go nie ma. Ale wracając do tych strasznych rzeczy, które wierzę czasami warto powiedzieć w kościele, to jak ten cały proces się zaczyna? A on się zaczyna od tego, że Słowo Boże nie jest ugruntowane w moim sercu. Tu się zaczyna cały proces. Obserwuję ludzi w kościele, którzy mieli rodziców, którzy się nie rozwiedli, i obserwuję ludzi w kościele, których rodzice się rozwiedli. jest łatwość, kiedy mieliśmy obserwację czegoś, powtarzania tego. Czy to zepsutego małżeństwa, czy małżeństwa, które wytrzymało ze sobą do końca. Moi rodzice wytrzymali ze sobą do końca. Jako nastolatek miałem dla nich radę, którą się z nimi dzieliłem, żeby się rozwiedli. Ponieważ tak się żarli. Poszedłem do mojego przyjaciela księdza i mówię, słuchaj, ty ich znasz, czemu oni się nie rozwiedą? Ten ksiądz, Janusz, powiedział do mnie, powiedział, będziesz starszy, będziesz wiedział, po pierwsze, dlaczego się nie rozwiedli, jak będziesz starszy, a po drugie, będziesz wdzięczny, że się nie rozwiedli. Ja dzisiaj doszedłem dokładnie do tego miejsca, że wiem, dlaczego się nie rozwiedli i doszedłem do miejsca, że jestem im wdzięczny, że się nie rozwiedli. I moja mama nad grobem taty 16 lat temu płakała i śmiała się. Taka nasza rodzina jest. Płaczemy się śmiejąc i śmiejemy się płacząc. Płakała nad grobem, trzymała pod pachę mnie i Stasia i mówiła, weź się umarłeś, draniu. Obyś żył. Już nawet bym się mogła kłócić z tobą nawet. Dalej. Jeżeli zachowujemy Słowo Boże w naszych sercach i nie wyprzemy się tego słowa, to będziemy mieć owoc tego słowa, które zachowamy w naszych sercach. Amen. Po prostu pewne rzeczy są niedopuszczalne. Uczestniczyłem, nie wiem, ale wtopiłem w ten rozwody teraz, ale dobrze, pojadę, bo to jest po prostu, jeżeli diabeł gdzieś niszczy Królestwo Boże, to przez rozwody mu się to naprawdę udaje. Powiem wam, słyszałem wielu ludzi, którzy się rozwiedli, zawsze powodem rozwodów komunikowanym przez tych, którzy się rozwiedli, było to, że powiedzieli, że do siebie nie pasowali, że dłużej nie mogą, że nie dadzą rady. Powiem wam, jak to się ma do ludzi wierzących, którzy wpuszczają Słowo Boże do swojego serca i którzy wierzą, że Bóg mówi, twoje życie jest odpowiedzialnością, jest darem, jest talentem, który będzie rozliczony. Nie dałem ci twojego życia po to, żebyś się dobrze czuł, a jak się źle czujesz, to możesz je sobie zmieniać. Tylko żebyś wykorzystał to, co ci dałem. Bij się o to, walcz o to. Wielokrotnie to słyszałem i powiem wam, słyszałem też pewnego kaznodzieje, który niedawno rzucił takie hasło i powiem wam, coś w tym jest. Powiedział do wierzących na kazaniu, dlaczego my w XXI wieku do wszystkich naszych wierzeń musimy mieszać Freuda? Tam był pewien kontekst, nie będę tego rozwijał. Jak sami wiecie, dobrze wiecie, my z moją żoną nie odrzucamy ani psychologii, ani psychoterapii, ani babrania się w duszy, jak to niektórzy nazywają. Więc ja doceniam postęp nauki w tej dziedzinie i tych wszystkich ludzi, którzy dokonali pewnych wyłomów. Natomiast powiem wam, dzisiaj jesteśmy w kościele, dzisiaj mamy Biblię w ręku i zajmujemy się czymś, co jest o wiele bardziej fundamentalne. Amen. Współczesna psychologia, psychiatria, terapie nie mają jeszcze 100 lat. To jest taki wynalazek jak weganizm i wegetarianizm, który jeszcze nie wiadomo, jakie żniwo zdrowotne w następnych populacjach zbierze. Jesteśmy na etapie eksperymentu. I teraz, żeby te nowe dziedziny życia rozbudzone i rozkręcane fundamentalnie budowały życie społeczeństwa, powiem wam, to jest wielkie zagrożenie. I małżonkowie przychodzą i odkrywają swoje traumy z dzieciństwa, swoje traumy z początku małżeństwa, rozkminiają swoje możliwości, braki i dochodzą do wniosku, że dalej nie pojadą z tym małżeństwem. Innymi słowy, wymówka, która jest dobrze udokumentowana w postaci badań, researchu, psychologii, jest po prostu dla nich rozwiązaniem, jest wyjściem. Z czego? Z przymierza, który zawarli. Odejściem od Bożego Słowa, które ma zamieszkać w ich sercu. Kiedy nawracałem się i kiedy chciałem zostać pastorem, Bóg przekazał mi słowo w postaci proroctwa, powiedział do mnie, wiele razy będziesz sam i będzie ci smutno. Wiele razy będziesz płakał, ale pamiętaj, że wtedy jestem najbliżej ciebie. Powiem wam, w moich 25, 26 latach bycia pastorem nie było roku, żebym nie ryczał jak bóbr, co ja najlepszego narobiłem, wybierając sobie ten zawód. I powiem wam, im starszy jestem, tym mam wrażenie, jest to trudniejsze dla mnie. Ponieważ nie chcę porzucić zawodu pasterza na rzecz zawodu nauczyciela. Gdybym porzucił zawód pasterza na rzecz zawodu nauczyciela, to bym się oddzielił od ludzi, poszedł w Biblię i komentował ludziom rzeczywistość. Ale wiem, że Bóg mnie powołał do tego, żeby być blisko z ludźmi. Jak jesteś blisko z ludźmi, oddajesz swoją duszę. A jak oddajesz swoją duszę, to w twojej duszy zaczynają mieszkać inni ludzie, którzy raz tam tańczą, raz tupią, raz robią inne rzeczy. I teraz wiecie, to, że ja zwyciężam przez wszystkie lata, myślę, że wynika z tego, że trzymam się tego słowa i zachowuję Jego słowo w moim sercu ponad doświadczenia i przeżycia, które mi towarzyszą. Dzięki temu jest otwarta dla mnie droga do dalszego zwyciężania. Amen. W tym, co robię. To, że dokonałeś dobrego wyboru kiedyś, wcale nie oznacza, że dokończysz swojego rejsu. Biblia ciągle namolnie i na nowo powtarza, a kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Hej! Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Ale przychodzą ludzie, fałszywi nauczyciele, którym nie wierzcie, którzy mówią, jestem zbawiony z łaski, nic nie dodałem do mojego zbawienia, więc nikt mi nie może odebrać mojego zbawienia. Tak, to prawda, nikt ci nie może odebrać twojego zbawienia, natomiast sam możesz je oddać w każdej chwili. Przez to, że nie będziesz trwał do końca. Myślę, że nazwa Extreme Gospel czy Extreme Grace już jest przez was zasłyszana, mamy internety i tak dalej. Powiem wam, jestem bardzo ostrożny. Chociaż przyjmuję w kwestii doktryn, nie jestem doktrynerem i przyjmuję też taką wizję, że można być zwiedzionym w jednej dziedzinie, a w innej można być w prawdzie. Dlatego nie podaję nazwisk ludzi, którzy coś tam głoszą ciekawego, ponieważ wierzę, że w innych rzeczach wydają owoc Pana i nadal się Jego trzymają. Jednak doktryna nie potępia całej służby człowieka. Natomiast w tym wąskim aspekcie ciągłego epatowania w nauczaniu jednym fragmentem z listu do Efezjan, że nie z uczynków możemy dojść do bardzo głębokich przegięć w naszym życiu. Jezus mówi, ponieważ zachowałeś moje słowo, dlatego przed tobą drzwi otwarte, dlatego przed tobą przyszłość. Dwa wersety dalej Jezus mówi, a ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, o cierpliwości, inne tłumaczenia mówią, ja zachowam cię przez godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkany świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Potrzebujemy zachować Boże Słowo w nas ze względu na to, że nie wiemy, co spotkamy w naszym życiu. Dzisiaj musisz przyjąć Boże Słowo i głęboko je wbić do swojego życia. Ile masz słów, tyle masz pracy do wykonania, żeby ono wniknęło. To są słowa obietnic, słowa o Bożej miłości. Jeżeli Bóg powiedział, że ciebie kocha, to daj temu słowu miejsce w swoim sercu i nigdy tego nie wypuszczaj. Ponieważ spotkasz sytuacje w swoim życiu, które będą krzyczały jak ogromny sztorm, że Boga nie ma, że cię opuścił i że cię porzucił. Jeżeli wcześniej nie wykonasz pracy umieszczania słowa Bożego w swoim sercu, to w momencie próby podważysz to i staniesz się rozbitkiem. Bóg cię kocha, więc niech to słowo znajdzie miejsce w twoim sercu. Dajesz słowa, dajesz miejsca na różne słowa w swoim sercu. Wiadomości, plotki, informacje, zasłyszane rzeczy, internet. Cały czas jesteśmy napełniani słowem. Musisz pójść w stronę uczynków pobożnych, które sprawią, że to słowo będzie mieszkało w twoim sercu. Lektura, słuchanie, powtarzanie, uczenie się na pamięć, zapamiętywanie, rozważanie, medytowanie, tego i niczego więcej. Jeżeli masz przejść próbę, która przyjdzie na cały zamieszkały świat. Ale ja słyszałem, że pochwycenie będzie. Powiem ci tak. Słowo Boże mówi, żeby na podstawie dwóch albo trzech świadków budować nasze doktryny. Słów o pochwyceniu jest zbyt mało w Biblii. Może będzie, może nie będzie. Ale próba będzie na pewno. Albo po pochwyceniu, albo przed pochwyceniem. Strzeżonego Pan Bóg szczerze. Amen. Dalej. O dawaniu miejsca na słowo. Jezus powiedział do Żydów tak. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Dosłowne tłumaczenie? Bo moje słowo nie ma w was miejsca. To my decydujemy, czy dajemy miejsce na Słowo Boże w naszym sercu, w naszym umyśle. To jest coś, co podlega twojej decyzji, wpuścić Boże słowa do umysłu i do serca. Przechodzę straszne burze w swoim życiu. Nie wiem, czy to ma sens. Nie wiem, dokąd to zmierza. Nie wiem, czy Bóg mnie uratuje. Ale są słowa, które dzięki Bogu wpuściłem do mojego serca. Tutaj mamy taką dziwną rozmowę z Izą. Ostatnio mieliśmy, kiedy my po te płatki róż poszliśmy, w piątek. Iza robiła dżem z róż. Zbieraliśmy róże. I ja tam czymś strasznie takim zagmatwanym i przeżywającym dzieliłem się z Izą. Iza do mnie powiedziała: Marek, ale Bóg cię kocha. Ja się wkurzyłem i powiedziałem: to ja wiem i tego nigdy nie puszczam. I to jest prawda. Kwestie pozostają kwestiami. Nadal nie wiem, jak z tego wybrnąć, jak to rozstrzygnąć. Nie wiem, czy to mnie zmiażdży, czy nie zmiażdży, czy Bóg mnie uratuje, czy nie uratuje. Jestem jak ci młodzieńcy przed piecem ognistym. Ale jedno wiem, że Bóg mnie kocha i moja nawet własna żona nie musi mi już tego powtarzać. Amen. Jak w środku nocy się obudzę, to wiem, że Bóg mnie kocha. Ale dlaczego wiem? Dlatego, że przez wiele lat podejmuję na nowo i na nowo tą samą decyzję, żeby dać miejsce, przystęp Słowu Bożemu w moim sercu. Dlatego zwyciężam. Jeżeli jest Słowo Boże, które mówi, że sprawiedliwe życie to jest dobre życie, to musisz na tyle dać temu Słowu dostęp do swojego serca, że kiedy zdarzy się okazja, żeby nie być uczciwym i sprawiedliwym, to poniesiesz stratę. Bo dałeś Słowu Bożemu przystęp, miejsce w swoim sercu. Powiedzą: słuchaj, jest tak. No, możesz zapłacić tyle, albo możesz zapłacić tyle. Ale myk jest taki. Całe życie takie jest. Całe życie jest takie. Daj miejsce Bożemu Słowu w swoim sercu. Słowa obietnicy, słowa przykazań, słowa nadziei, słowa miłości. To nie jest coś, co raz zasłyszałeś. Danie miejscu Słowa w swoim sercu to jest bardzo konkretny akt woli, ale też element pobożności, która musi trwać. Cały czas mamy dawać miejsce Bożemu Słowu w naszym sercu. Jezus powiedział: kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. To nie jest słowo na ewangelizację do usłyszenia raz. To jest słowo do słuchania przez całe życie. Każdego roku i każdego miesiąca swojego życia. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Dlaczego? Bo Jezus powiedział, Jezus przyszedł po to, żeby nas uwolnić od strachu przed śmiercią.
Amen. Amen.
Żeby tych, którzy całe życie żyli w strachu, w niewoli, będąc terroryzowani przez diabła, tym właśnie ościeniem, byli uwolnieni. Kto chodzi w wolności? Ten, kto daje Słowu Bożemu przystęp do swojego serca. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Nasze modlitwy nie osiągają zamierzonego celu, ponieważ Jego Słowo nie mieszka w nas obficie, budując wiarę do miejsca, gdzie nasze modlitwy niemalże z automatu, bo tak to czytam, proście o cokolwiek chcecie, otrzymują odpowiedź. Jezus mówi, nie przez wielomóstwo będziecie wysłuchani, ale modlitwa z wiary znajduje odpowiedź. Źródłem wiary jest Słowo Boże, któremu dajemy dostęp do swojego życia. Jezus mu odpowiedział, szatanowi, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Jezus cytował fragment ze słowa z powtórzonego prawa, 5 Mojżeszowej, 8:3, kiedy Bóg mówi do Izraela, ukarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie. Aby dać ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoje życie potrzebuje nieustającego pokarmu, Słowa Bożego, któremu dajesz przestrzeń i miejsce w swoim sercu. Jakie najwymyślniejsze danie jedliście w swoim życiu? Macie jakieś propozycje? Dla mnie na pewnym etapie sushi było wystarczająco niezłym odjazdem. Ale później się okazało, że również też inne jakieś rzeczy jadłem. Pieczone ziemniaki z kefirem. No. Dla ciebie to wyzwanie, dla mnie to raz w tygodniu obowiązkowe było, jak byłem dzieckiem.
Krem z homara.
Krem z homara.
Hot
thai z krewetkami. Okej. Okay. Wiecie, kiedyś w Szkocji poczęstowano mnie takim hagi, takim żołądkiem napełnianym czymś. Gotowanym, jakaś szkocka potrawa, podobno rewelacyjna. Kiedyś jadłem białostocką kiszkę. Flaki wieprzowe nadziewane ziemniakami ze słoniną. Fantastyczne rzeczy. Powiem wam. Człowiek żyje przy pomocy chleba.
Nie dla kiszki. Nie dla kiszki.
Je przy pomocy chleba, ziemniaków, ryżu, dobrej porcji warzyw. Pijąc wodę, herbatę, kawę, mleko, jedząc jajka. Dzięki temu żyjemy. Nie żyjemy dzięki fafarafa. Amen? Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Człowiek żyje dzięki Słowu Bożemu. Znajdź sobie nawyk, styl życia, że Słowo będzie źródłem życia dla ciebie. Jedynym źródłem życia. Na początku było Słowo, Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Słowo stało się ciałem pełni łaski i prawdy, zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedyny zrodzony, który pochodzi od Ojca. Mówimy bardzo często, chrześcijaństwo to nie religia, chrześcijaństwo to relacja. Amen. Chrześcijaństwo to relacja z Jezusem. Najbardziej dostępny sposób, jaki nam się Jezus daje, to daje się nam w swoim Słowie, bo On tym Słowem jest. Chcesz relacji, nie chcesz religii? Codziennie czytaj Biblię. Ale to brzmi jak religia. To jest kłamstwo diabła. Powtórzę ten myk, ten rebus. Chrześcijaństwo to relacja, nic nie religia. Potrzebujesz relacji z Jezusem. Najbardziej dostępny sposób, w jaki nam objawia się Jezus, to jest Jego Słowo. Więc jeżeli chcesz relacji, nie religii, musisz codziennie czytać, rozważać, medytować to Słowo. Ale to brzmi jak religia. To diabeł cię okłamał. Duży krzyż na ścianie to religia. Duża zużyta Biblia na twoim słowie, to, na swoim stole, to relacja. Zakurzona Biblia na półce, to religia. Pozłacana Biblia na półce, to religia. Biblia zużyta na twoim słowie, na twoim stole, zatłuszczona paluchami, popodkreślana, to relacja.
Amen. Amen. Amen.
To relacja. Jak wracałem z Afryki teraz, to Bóg mi to powiedział. Powiedział, wszystkie problemy, z którymi się zmierzysz, mówiłem o tym na perspektywie, mają wymiar duchowy. To, że ci się źle w życiu wiedzie, nie wynika z tego, że źle masz zorganizowane rzeczy, że pewne rzeczy musisz poukładać, nie dlatego, że coś się pogmatwało, ale dlatego, że jest toczona walka w duchu przeciwko tobie i potrzebujesz wystąpić przy mocy Bożego Słowa i modlitwy. Wtedy dopiero przyjdzie rozwiązanie. Jak ma przyjść rozwiązanie, jeżeli nie nadchodzi Biblia? Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Wiara, słowo. On, wiara. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko niemu, iż powiedział, ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. Ja jestem chlebem życia. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli ktoś spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, którym ja mu dam, to ciało moje, które ja dam za żywot świata. Cały 6 rozdział do przestudiowania Ewangelii Jana. To jest pokarm, to jest chleb, to jest jego ciało. Kiedy gorszono się Jezusem, kiedy Żydzi gorszyli się, kiedy powiedział, musicie pić moje ciało i moją krew, w następnym wersecie, kiedy się gorszyli, myśleli, że chodzi o jakiś kanibalizm, mieli problem, bo dla Żydów krew to jedna z najświętszych rzeczy, której nie wolno ani dotykać, ani przelewać i tak dalej. Więc kiedy słyszeli to jego słowo, byli strasznie poruszeni, Jezus bardzo szybko im to wyjaśnił. Powiedział, słowa, które do was powiedziałem, są duchem i życiem. Słowa, które do was powiedziałem, są duchem i życiem. Słowo to jest właśnie pokarm, to jest ciało moje, które ma być przez was przyjmowane, którym musicie się karmić. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, mówi Mateusza 24:35. A inne słowa, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, mówi Ewangelia Marka 13:31. A jeszcze inne słowo, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, mówi Ewangelia Łukasza 21:33. Przecież to jest jedno i to samo, tak. W trzech Ewangeliach, powtórzone dosłownie, prawdopodobnie dlatego, żebyśmy zapamiętali i wiedzieli, że nie ma nic trwałego ostatecznie, jak Słowo Boże, które przyszło do nas z nieba. Zanim Bóg nie wypowiedział słów, nic nie było. Jak wszystko już przeminie, pozostanie Jego Słowo, które było zanim cokolwiek powstało. Daj miejsce w swoim umyśle, w swoim sercu, w swoim czasie, na swoim stole Słowu Bożemu. Ono jest rozwiązaniem dla twoich problemów. Wszystkie inne dodatkowe pomysły, które są równie ważne może nie równie ważne, ale które są ważne, przychodzą później. Przyjaźnie, relacje, wiadomości, które musisz zdobyć, edukacja, kościół, terapie, uzdrowienia wewnętrzne, to wszystko przychodzi potem. Najpierw jest to. Daj miejsce temu w swoim życiu. Pierwsze przykazanie, które Bóg dał, kiedy dawał dekalog, co powiedział?
Słuchaj.
Słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. Kiedy Bóg powołał Jozuego, co powiedział? Bądź dzielny, odważny. Niech to słowo prawa, to słowo Tory nie oddala się od twoich ust, przed twoich oczu. Niech zawsze będzie na twoich ustach. Nakłoń do niej ucha. Amen. Żeby wykonać to, co masz wykonać. Słowo Boże nas zbawiło. Uratowało nas. Ta Ewangelia nas uratowała. Ale ta Ewangelia chce nas przeprowadzić do miejsca owocności i do dobrego końca naszego życia. Jeżeli porzucimy to, co było na początku i pójdziemy w stronę doświadczeń, poszerzań, pomnażań, a zapomnimy o tym, co wypełnia nasz umysł, to zginiemy. Powiem jeszcze coś takiego bardzo osobistego dla mnie. Emocje to jest niezwykła siła. To jest ogromna siła. Naprawdę ciężko jest zapanować nad emocjami. Ludzie, którzy uważają, że panują nad emocjami, są ludzie, którzy nie dają głosu emocjom w swoim życiu. Taka jest prawda. Mają emocje zepchnięte pod świadomość, zablokowane. Jeżeli ktoś mówi, że panuje totalnie nad emocjami, to prawdopodobnie jest człowiekiem zaburzonym. Emocje to potężna siła. Dowiedziałem się, żebym ja mógł panować nad moimi emocjami, muszę napełniać się Bożymi myślami. Muszę uwierzyć w Boże paradygmaty. ale rozmawiam z Bogiem, rozmawiam z moją żoną i mówię, łatwo powiedzieć, żeby myśli pokonały emocje. W poniedziałek. To już jutro. O, teraz nawiązałem z wami więź. Emocjonalną. Łatwo powiedzieć, przy pomocy myśli wpływaj na emocje. Umysł jest plastyczny, fleksybilny. Doktor, jak ona tam była? Doktor Lee, Caroline Leaf powiedziała, że umysł jest plastyczny. Można przy pomocy myśli, Bożego Słowa, nabrać nawyków, zapanować nad emocjami w pewnych dziedzinach. Straszny dylemat. Powiem, nie mogłem go rozwikłać, bo doświadczenia powodują, że masz torpedowane to w swojej głowie. Powiem wam, całe szczęście, Boże Słowo jest wydrukowane. Jest wydrukowane w Biblii mojej. I czy mam euforię, czy mam totalny dół, to literki nie podskakują mi w Biblii. Nie mieszają się, nie biegają. Nie muszę, otwierając Biblii, krzyczeć: stop, w imieniu Jezusa chcę was czytać. Tak muszę robić czasami z moimi myślami, z moimi emocjami. Ale Boże Słowo jest jak skała. Jest jak młot, który kruszy skałę. I powiem wam, że to jest perspektywa wygrywania w moim życiu. Dzisiaj wsiedliśmy do samochodu i do mojej żony mówię: wiesz co, tak jak patrzę na cały mój tydzień, to gdybym mógł czuć się, zwróćcie uwagę, użyłem konkretnego słowa, czuć się, tak jak czuję się w niedzielę, wyruszając do kościoła, gdybym mógł się tak czuć przez całe życie, to obiecam Bogu, że zbawię cały świat. Bo jestem tak pozytywnie nastawiony, tak pełen pokoju, że wszystko będzie dobrze. Tylko wiesz, skąd to się bierze? To się bierze z tego, że ten rytuał mam już 30 lat, że w niedzielę przed pójściem do kościoła mój nos jest przez kilka godzin tutaj. Więc Iza mi mówi, może powinieneś codziennie głosić. Co myślisz, z czego będę głosił? No będzie trzeba z Biblii głosić. By codziennie z Biblii głosić, to trzeba codziennie ją ryć nosem. Ale doświadczenie mi mówi, że jak to robię, to mam najlepszy czas w całym tygodniu. Ciekawe, jak Boże Słowo może panować nad naszymi myślami, a kiedy one są w równowadze, jak możemy przemówić w Boży sposób, nie stłamszając, nie wciskając w podświadomość, ale w Boży sposób powiedzieć do swojej duszy, jak mówił Dawid: bądź spokojna, Zbawiciel jest blisko. Jakoś tak. Tego się nie da nagrać, ale po prostu to jest to. Nie wiem, jak to mam mocniej jeszcze wam powiedzieć, bo już musimy kończyć. Ale prowokacje są dobre. Użyję trollowej metody. Metody na trolla teraz. Wiecie co? Chrzanie tych wszystkich, co mówią, że chrześcijaństwo to nie religia. Chrześcijaństwo to jest dobra religia, która wymaga dobrych religijnych praktyk. Jak masz się utrzymać na powierzchni i wytrwać do końca. I taką dobrą religijną praktyką, w którą my wierzymy w naszej wierze.
Taka jest nasza wiara.
Taka jest nasza wiara. To jest Słowo Boże, które było, zanim wszystko powstało i będzie, jak już niczego nie będzie. Amen.
Amen.
Więc słuchajcie, dzisiaj wyruszamy. Powiedzcie to swoim przyjaciołom z kościołów ewangelicznych, którzy nie wiedzą w religię. Powiedzcie, a nasz pastor wierzy. Ale oczywiście, jak mnie znacie, równocześnie w 100% nie wierzy. Amen! Dobra, powstańmy. Ach. Daj miejsce. Daj miejsce Słowu w sobie. Daj miejsce Słowu w sobie. W twoim wnętrzu żyją różne substancje różnych słów. One żyją samodzielnym życiem, wytrącają cię z równowagi, nadają kierunek twojemu życiu. Nic nie zmienisz z zewnątrz. Twoje wnętrze musi być pełne Jego słowa. Jego słowa są duchem i życiem. Jego słowa wydają owoc w postaci każdego dobrego uczynku w naszym życiu. Jego słowa, które zapadają głęboko w nas i tam mieszkają. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci za to, że to słowo będzie zapieczętowane i przerodzi się w dobrą religijność, która polega na czytaniu, studiowaniu, zapamiętywaniu, medytowaniu, rozważaniu, dawaniu miejsca słowa w naszych sercach. Halleluja. I wszyscy powiedzieli
amen.
Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia za tydzień. Będziemy mieć grzebanie w duszy za tydzień. Halleluja. Więc lepiej mieć dobry fundament słowa, zanim przyjdziemy na tę sepuku tutaj. Amen. Do zobaczenia.